Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 28 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś zaprosimy do wysłuchania rozmowy z autorami niezwykłej książki o relikwiach Chrystusa. Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń opowiedzą nam o swej podróży śladem materialnych pozostałości po życiu Jezusa z Nazaretu. To w drugiej części audycji, a na wstępie jak zwykle aktualności. Zapraszamy. Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydent Kostaryki Laurę Chinchillę. Wizyta w Watykanie odbyła się w ramach roboczej podróży po Starym Kontynencie, mającej promować współpracę gospodarczą Ameryki Środkowej z Unią Europejską, która ma przyjąć formę umowy stowarzyszeniowej.
Laura Chinchilla, choć wybory prezydenckie wygrała z ramienia Socjalistycznej Partii Wyzwolenia Narodowego, popiera otwartość gospodarczą i inwestycje zagraniczne. Natomiast w dziedzinie społecznej określana bywa wręcz mianem ultrakonserwatywnej, opierając się międzynarodowym naciskom na legalizację w Kostaryce aborcji i związków jednopłciowych. Oponowała także przeciwko zmianom zapisu kostarykańskiej konstytucji, gdzie katolicyzm uznawany jest za wyznanie państwowe.
Po wizycie u papieża prezydent Chinchilla spotkała się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowało następnie biuro prasowe, podczas rozmów podkreślono dobre relacje między Stolicą Apostolską, Kościołem i państwem w Kostaryce. Wyrażono również wolę ich wzmocnienia specjalną umową w poszanowaniu tożsamości kraju oraz autonomii i współpracy między władzami świeckimi i kościelnymi. Omówiono ponadto wkład Kościoła w dziedzinie działalności edukacyjnej, socjalnej i charytatywnej. Podkreślono na koniec potrzebę dalszej troski o godność człowieka od chwili jego poczęcia.
Na audiencjach prywatnych papież przyjął biskupów odbywających wizytę ad limina apostolorum. Przybyli oni z Malty i z diecezji Gibraltaru, brytyjskiego terytorium zamorskiego na Półwyspie Iberyjskim.
Historia chrześcijaństwa na Malcie sięga czasów apostolskich. Ewangelię głosił tam święty Paweł, który znalazł się na wyspie jako rozbitek podczas podróży morskiej do Rzymu, o czym wiemy z dziejów apostolskich. Maltański kościół ma dwie diecezje, Maltę i Gozo, biorące nazwy od głównych wysp tego państwa, niepodległego od blisko pół wieku. Ponad 90% jego niespełna półmilionowej ludności to katolicy. Wobec nowych problemów zglobalizowanego świata potrzebują oni pogłębienia wiary, by żyć bardziej po chrześcijańsku, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Malty Paul Cremona. Ordynariusz diecezji, która skupia przeważającą część mieszkańców kraju, stoi też na czele konferencji episkopatu. Właśnie dokładnie rok temu większość Maltańczyków, wbrew przypominanemu przez biskupów nauczaniu Kościoła, opowiedziała się w referendum za wprowadzeniem rozwodów.
Problemem jest samo małżeństwo, gdyż małżeństwa i rodziny nie traktuje się z należytym im szacunkiem również wśród młodych katolików. Większość wybiera jeszcze małżeństwo sakramentalne, ale pojawiają się przypadki rozejścia małżonków i ich liczba wzrasta. Jak dotąd odnotowano około 400 rozwodów. W przyszłym roku cała nasza diecezja przeprowadzi refleksję nad apostolstwem w rodzinie. Wszystkie grupy kościelne zastanowią się razem nad znaczeniem Boga w naszym społeczeństwie. Mamy nadzieję, że ta refleksja pozwoli wypracować bardziej obiektywny i realny program na czasy, w jakich żyjemy.
Dziś przypada 35. rocznica święceń biskupich Benedykta XVI. Przypomnijmy, że metropolitą Monachium i Fryzyngii mianował go Paweł VI 24 marca 1977 roku. Sakrę biskupią Józef Ratzinger przyjął dwa miesiące później w monachijskiej katedrze z rąk biskupa Würzburga Józefa Stangla. Z okazji papieskiej rocznicy w Watykanie nie przewidziano żadnych uroczystości.
Nie mija szok w związku z aferą wycieku poufnych informacji i dokumentów z Watykanu. Tym razem jednak dotyka on w coraz większym stopniu rozgorączkowane włoskie media, które zamieszczają różne, wręcz fantastyczne domysły na ten temat, skwapliwie powielane następnie za granicą. Watykański rzecznik był zmuszony zdementować szereg tego rodzaju przecieków z dobrze poinformowanych źródeł, między innymi o udziale jakiejś kobiety czy jednego z kardynałów w aferze VatiLeaks. Ksiądz Federico Lombardi zaprzeczył też sugestiom o związku tej sprawy z dymisją prezesa IOR-u.
Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej poinformował jednocześnie, że zatrzymany kamerdyner papieski Paolo Gabriele miał możliwość spotkania się z żoną oraz z adwokatami. Włoski jezuita dodał, że Ojciec Święty jest świadom powagi sytuacji, jednak przeżywa to spokojnie, co było widać podczas wczorajszych uroczystości. Istnieje wola ze strony papieża i całego Watykanu, by sprawę wyjaśnić w sposób najbardziej adekwatny, stwierdził ksiądz Lombardi. Wezwał on też dziennikarzy watykanistów, aby z wielką ostrożnością i krytycyzmem podchodzili do wiadomości, które usiłuje się im przekazać. Trzeba je oceniać zimną krwią i poczuciem odpowiedzialności, powiedział na zakończenie briefingu watykański rzecznik.
www.radiowatikana.org Wybierz program Polski. Czytaj wiadomości.
Rozesłaniem ponad 5000 wolontariuszy dano bezpośrednie preludium do 7. Światowego Spotkania Rodzin. Uroczystości tej w słynnej mediolańskiej katedrze przewodniczył kardynał Angelo Scola. Nawiązując do uroczystości zesłania Ducha Świętego, arcybiskup stolicy Lombardii stwierdził, że owocami nadchodzącego wydarzenia powinny być misja i jedność, czego potrzebują zarówno Kościół, jak i społeczeństwo. Dlatego tak cenne jest świadectwo wolontariuszy z ich zapałem i gotowością współpracy.
7. Światowe Spotkanie Rodzin jest szczególną okazją doświadczenia daru ducha. Poprzez jedność przedstawicieli Kościoła z ponad 150 krajów całego świata i poprzez pilną potrzebę misji. Wasza tak wielka gotowość domaga się rozwinięcia tego, co zwyczajne w życiu Kościoła, by pokazać, że istnieje on tylko po to, by przez jego oblicze przeświecało piękno Boga żywego i moc ducha, który na co dzień go odnawia niezależnie od naszych ograniczeń.
Wolontariusze będą pomagać przybywającym do Mediolanu pielgrzymom. Przewiduje się, że może być ich nawet milion. Następnym krokiem Światowego Spotkania Rodzin będzie 3-dniowa konferencja teologiczno-duszpasterska. Natomiast kulminacją całego wydarzenia wizyta Benedykta XVI, w tym Eucharystia sprawowana przez niego w niedzielę w mediolańskim parku Bresso. Każdy człowiek pozostawia po sobie materialne ślady. Nie inaczej jest z Jezusem Chrystusem. Piszą o nim Ewangelie, ale istnieją też materialne świadectwa jego życia, relikwie. Janusz Rosikoń i Grzegorz Górny postanowili pójść śladem tychże relikwii, zapoznać się z nimi, opisać je i sfotografować, zbadać ich autentyczność. Z pomocą przyszli im naukowcy. Owocem tych dociekań jest książka-album Świadkowie Tajemnicy – Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych. Na jej temat dla Radia Watykańskiego rozmawiała z autorami Malwina Szymańska. Posłuchajmy.
Janusz Rosikoń, Grzegorz Górny, autorzy książki Świadkowie Tajemnicy – Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych. Witam serdecznie.
Witam.
Dzień dobry.
Konkretnie jakie relikwie zostały opisane w tym albumie?
W albumie mamy kilkanaście rozdziałów, które opisują różne relikwie chrystusowe. Należą do nich przede wszystkim krzyż, czy też partykuły, poszczególne części krzyża, gwoździe, korona cierniowa i ciernie i także różne płótna pogrzebowe. Całun turyński, sudarion z Oviedo, chusta z Manopello, i odzież Chrystusa, czyli tunika z Argenteuil, suknia z Treviru. I także zajmujemy się miejscami związanymi z męką i śmiercią Jezusa, które są w Ziemi Świętej. Tam jest głównie Golgota i pusty grób. I są też takie relikwie, co do których jakby nie ma, nauka jeszcze nie wydała ostatecznego sądu. Nie ma pewności, czy one należały, czy nie do Jezusa. Są to suknie, które są zgromadzone w Aquisgranie w Niemczech. Są to sandały z Prim. Jest to czepek pogrzebowy z Kaor. I jeszcze jest włócznia Longinusa, którą miano przebić bok Chrystusa na krzyżu.
Rozumiem, że ta publikacja pełni też rolę takiego przewodnika troszeczkę po miejscach, gdzie w tej chwili znajdują się relikwie. Pan Janusz Rosikoń.
Tak, no my podróżowaliśmy ponad 2 lata, żeby odwiedzić te wszystkie miejsca i żeby trafić na czas, kiedy te relikwie są pokazywane lub kiedy w jakiś sposób można do nich dotrzeć. Ale oczywiście pielgrzymka tymi śladami może komuś zająć dużo mniej czasu, ale wtedy proponujemy jednak znaleźć w książce kalendarz pokazywania relikwii, bo niektóre są pokazywane raz na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, ale niektóre kilka razy w ciągu roku i wtedy są wspaniałe uroczystości, które na pewno warto przeżyć.
Ja domyślam się, że zabierając się do pisania tej publikacji, wiele panowie też na ten temat czytaliście i zastanawiam się, czy panów coś zaskoczyło, kiedy tworzyliście materiał do tej książki?
Czy co innego jest czytać, a co innego jest spotykać osobiście autorów tych książek, czy też naukowców, którzy osobiście prowadzili te badania i którzy sami opowiadają o swoich wrażeniach, o rezultatach tych ekspertyz. I często jest no, czymś niesamowitym słyszeć z ust naukowców, którzy są niewierzący albo są Żydami czy agnostykami, że oni potwierdzają autentyzm relikwii chrystusowych, właśnie opierając się na badaniach naukowych.
Najbardziej chyba znaną relikwią jest całun turyński i może zatrzymajmy się na chwilę przy całunie turyńskim. Powiedzmy o takich ciekawostkach, które przekonują naukowców, a także tych wszystkich, którzy czytają wyniki ich badań, że całun turyński to dowód materialny na istnienie Chrystusa.
Pod koniec ubiegłego roku, a raczej na przełomie ubiegłego i tego roku, agencja włoska Enea wydała znamienny komunikat. Po 5 latach badań naukowcy muszą stwierdzić, że obraz na całunie turyńskim nie jest ręką ludzką zrobiony. Czyli po raz kolejny nauka poniosła klęskę, bo tak jak rozmawialiśmy z człowiekiem, który był w ekipie amerykańskiej w 1978 roku, jak jechali, to byli przekonani o tym, że potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Przecież wzięli najlepszy dostępny sprzęt, przygotowali się do tego przez rok do tych badań. No, musieli spasować, odpowiedzieć, że nie wiedzą, jak powstał obraz na całunie. Także czym nauka nas tu jeszcze zaskoczy, nie wiemy. Chociażby zaskoczyła tych naukowców tym, że kolor krwi jest czerwony. Stwierdzenie, że kolor krwi jest dlatego czerwony, że skazaniec, postać z całunu była poddana kilkunastogodzinnym torturom, cierpieniom i dlatego w takim przypadku ta krew nigdy nie zbrązowieje czy nie zczernieje, zawsze będzie czerwona. Jest to odpowiedź profesorów hematologii. Jest szokująca, bo to samo mówią ewangeliści.
Na mnie z kolei największe wrażenie zrobiły wyniki badań francuskiego naukowca, światowej sławy genetyka, profesora Gérarda Licot, który badał ślady krwi pozostawione na tunice z Argenteuil i który odkrył tam erytrocyty, czyli czerwone ciałka krwi, połączone strukturalnie z kryształkami mocznika. Co świadczy o tym, że właściciel tuniki pocił się krwią, krwawym potem. Jest to przykład bardzo rzadkiej choroby, zwanej hematidrozis, która polega na tym, że człowiek poddany ekstremalnemu stresowi w sytuacji traumatycznej przeżywa szok histaminowy i wówczas następuje pocenie się krwią. I kiedy czytamy opis z Ewangelii Świętego Łukasza, jak Chrystus modlił się w ogrójcu i właśnie pocił się krwią, to do tej pory wielu uważało to za pewną konfabulację, bądź to ewangelisty, bądź pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej. Natomiast tutaj ten opis znajduje swoje potwierdzenie w faktach naukowych.
Trzeba też podkreślić, że wyniki naukowe zgadzają się także z okolicznościami śmierci Chrystusa opisanymi w Ewangeliach.
Tak, oczywiście. to dla mnie było pewnym szokiem, bo żyłem w czasach, kiedy mówiono, że Pan Jezus nie jest postacią historyczną, że Ewangelie są pewną późniejszą konfabulacją. I to, że Ewangelie są co do kropki prawdziwe, co do każdego słowa, po tej ponad dwuletniej pielgrzymce dla mnie było takim szokiem i zmieniło moje myślenie. No bo co innego czytać, czy w czasie mszy świętych słuchać Ewangelii, ale wiedzieć, że to nie jest podane do wierzenia, to po prostu tak było. To jest zapis historyczny. I właśnie ta książka nam to uświadamia. Ale jak wielka jest potrzeba tego, chociaż przekonałem się w Trewirze, kiedy byłem 13 kwietnia na publicznym wystawieniu sukni z Trewiru, kiedy po wspaniałej mszy świętej odprawionej przez specjalnego wysłannika ojca świętego Benedykta XVI, tłum ludzi do północy czekał po to, żeby przez kilkanaście sekund zatrzymać się przy sukni. Pokazujemy tutaj tą długą kolejkę w książce, jak i niektórzy chcieli ręką dotknąć przez pancerną szybę, ale wielu ludzi kładło rękę na tej szybie po to, żeby jak najbliżej poczuć moc, jakby, która płynie z tej sukni. To znaczy, że nawet w tych mocno sekularyzowanych Niemczech, i o których mówi się, że już są laickie, tak silna jest potrzeba wiary. Dla mnie to było niezwykle budujące.
Publikacja jest albumem, czyli oprócz tekstu, którego autorem jest pan Grzegorz Górny, są także fotografie i autorem fotografii jest pan, panie Januszu. Nie ma problemu z fotografowaniem relikwii. Każda z relikwii jest sfotografowana. Zdjęć jest bardzo wiele i są to piękne zdjęcia.
Dziękuję bardzo. No, zawsze jest problem z fotografowaniem relikwii. No, to są wielkie skarby chrześcijaństwa. I trudno, żeby były tak dostępne dla każdego fotografa. No nie dałoby się tego zrobić. Tutaj zwracaliśmy się do kustoszy sanktuariów. Wielką pomoc mieliśmy ze strony Osservatore Romano. No tutaj bardzo pragnę podziękować Włodkowi Rędziochowi, który nam pomagał we Włoszech. Te podróże wymagały dużej logistyki. To wszystko nie było takie proste. Ale jeżeli ktoś by chciał się udać naszymi śladami, na pewno będzie go czekało dużo niespodzianek, chociaż dla aparatu fotograficznego, jeżeli jest zapalonym amatorem, to może mieć pewne kłopoty z fotografowaniem.
Ja powiem jeszcze od siebie, że wydaje mi się, że jest to publikacja bardzo optymistyczna, bo przede wszystkim utwierdza nas w tym, że Chrystus zmartwychwstał i to jest chyba siła tej książki.
Dla mnie ta książka była taką okazją, żeby potwierdzić, że nie ma sprzeczności między wiarą a nauką. I to niesamowite, bo kiedyś drogi nauki i religii rozeszły się przed wiekami, między innymi na skutek właśnie kontrowersji wokół relikwii, które uważano za przejaw zacofanego stylu myślenia, obskurantyzmu, zabobonu i tak dalej. A dzisiaj okazuje się, że te drogi nauki i religii, rozumu i wiary znowu się schodzą i to schodzą się właśnie w tym miejscu, w którym dotykamy relikwii. I teraz to naukowcy w większym stopniu opowiadają się za autentyzmem tych przedmiotów i to oni dają konkretne naukowe dowody na rzecz prawdziwości przedmiotów pozostawionych przez Jezusa Chrystusa.
Pan Janusz Rosikoń, pan Grzegorz Górny, autorzy książki Świadkowie Tajemnicy, śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych. Dziękuję serdecznie, Malwina Szymańska, Radio Niepokalanów.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.